Radio Kraków Kultura.
Drodzy Państwo, z nami na łączach w Radio Kraków Kultura Paweł Szamburski. Dzień dobry, cześć Pawle.
Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie z samego rana.
Z samego rana, tak. Paweł Szamburski, klarnecista, improwizator, kompozytor, nasz doskonały, który znany jest ze swoich przedsięwzięć solowych, jak też między innymi składu Bastarda Trio. Nie tak dawno, zdaje się, Bastarda była w Katowicach, prawda? Był jakiś koncert, natomiast teraz solowo Paweł Szamburski przyjedzie do nas do Krakowa z początkiem maja i trochę to wydarzenie będziemy zapowiadać, jak i przedsięwzięcie, które za nim stoi. Bo ty, Pawle, solową działalność już od wielu, wielu lat prowadzisz i zdecydowałeś się na taką też twórczą drogę i takie wyzwanie.
Tak, tak. No, pierwsza płyta to były tacy Ceratitis Capitatis, muzyka religijna poświęcona tradycjom liturgicznym basenu Morza Śródziemnego i to był 2014 rok, czyli 12 lat temu. Ja po prostu, wydaje mi się, że każdy muzyk, który ćwiczy, gra na instrumencie, każdy artysta jakiś, który przechodzi jakąś swoją drogę twórczą, de facto przechodzi ją sam w dużej mierze. Większa ilość czasu, ja największa ilość czasu poświęca, to jest po prostu granie samemu, ćwiczenie i granie. Więc gdzieś tam to było nagromadzenie się wielu lat jakiegoś doświadczenia, eksperymentowania z instrumentem, grania, różnych pasji i tak dalej. Oczywiście granie z zespołami jest najprzyjemniejsze, najfajniejsze, ale też w jakimś sensie najłatwiejsze, a granie solowe jest w jakimś sensie moim zdaniem najtrudniejsze. I to jest chyba taka po prostu jakaś potrzeba była wtedy już postawienia sobie wyzwania takiego i sprostania temu wyzwaniu.
Wyzwaniu zdecydowanie sprostałeś, biorąc pod uwagę te płyty, które się ukazały, czy projekty, które już zrealizowałeś. No i te koncerty solowe zostały z tobą na tej artystycznej drodze. To nadal jest duże wyzwanie, bo to jednak jest też chociażby tak z takiego praktycznego punktu widzenia duże jednak wyzwanie takie fizyczne dla klarnecisty.
Tak, tak. Ja w sumie do końca nie wiem, po co ja to robię. Po prostu jest coś takiego, że jest jakiś impuls, czy taka siła sprawcza. Mam wrażenie, że czasami w moim życiu się zdarzają rzeczy po prostu kompletnie niezależne od woli, czy takiego wyrachowania, czy jakiegoś rodzaju planu, tylko one przychodzą jak taka fala energii, która ja po prostu muszę to zrobić. To jest takie, trochę się nie ma wyjścia. I tak było w przypadku najnowszego projektu Sonus Lux właśnie, solowego, bo poprzedni projekt Tristis Diabolus solowy, czyli taki spektakl, monogram o diable frasobliwym, do którego teksty mi napisał Marcin Wicha, to była z kolei wypadkowa kilku czynników właśnie, spotkania z Marcinem, pewnego pomysłu, który do mnie przyszedł właśnie, zacząłem czytać książki, taki etnograficzny bardziej monodram, a ten pomysł o Sonus Lux, o świetle i o dźwięku najnowszy, on po prostu przyszedł do mnie, jakby się objawia w postaci takich wizji generalnie najczęściej. I te wizje zaczęły przychodzić po prostu w nocy, najczęściej mi się to robi, ja nie śpię po nocach i tak dalej, przez te wizje jakieś takie uporczywe, natrętne, obsesyjne wizje, że dobra, to będzie tak wyglądać, to nie tak, o to tu. No i to się zaczyna robić taki maniakalny proces, niestety, niezbyt przyjemny, ale w tej manii się po prostu realizuje ten program. Ja przez chyba luty i marzec, znaczy nie, wcześniej styczeń i luty, totalnie w takiej właśnie obsesyjnej manii realizowałem ten program, ten pomysł, a w marcu miał premierę w mojej urodziny 46. I potem, co jest ciekawe, ten proces takiego maniakalnego realizowania, on się trochę kończy i zaczyna się bardzo fajny proces, w którym teraz jestem, takiego dojrzewania projektu, takiego już bardzo świadomego przyglądania się temu, co to wyszło, no i pracowania dalej, pogłębiania tych aspektów.
Czyli coś niepokojącego, coś męczącego, takiego nie do końca przyjemnego, postanawiasz przekuwać na coś dobrego, coś, co można zaprezentować
Tak.
publiczności.
Tak, oczywiście, no bo ostatecznie to chodzi o to, że ta męka nie jest męką związaną z samym graniem czy z układaniem tego programu. To jest raczej to, że trochę jakby umysł jest poddany takim obsesyjnym myśleniu o projekcie. Nie? Że po prostu trochę nie ma przestrzeni umysłu wtedy na jakąś inną aktywność, tylko cały czas obsesyjnie wraca, dobra, to muszę tak zrobić, to muszę tak. To jest taki rodzaj natrętnego czegoś. I dlatego mówię o tym, że to trochę jest niezależne od woli, bo jak się temu nie poddamy, to jest taka presja skądś, nie wiadomo skądś, na zrobienie czegoś. I jak się temu nie poddamy, to będziemy po prostu, no musimy to zrobić. To jest być albo nie być, bo po prostu możemy oszaleć od tego. W każdym razie takie mam wrażenie. Ja przynajmniej bardzo często tak mam i w ogóle miałem zawsze z projektami, że one były impulsem mocnym, że po prostu, oczywiście to się wiąże z ogromną również przyjemnością, bo to jest granie, potem koncerty i tak dalej, ale trochę wydaje mi się, że to są jakieś astralne po prostu przekazy energetyczne, którym moje ciało i umysł musi się poddać, żeby zrealizować je i tyle. Mam nadzieję, że w ogóle to się nie skończy, te przekazy czy przesyły energii, bo wtedy myślę, że jest tak zwane wypalenie zawodowe albo nie wiadomo co, człowiek nie wie co robić i wtedy jest trochę tak smutno.
Przepływy astralne powiedziałeś, trochę tak jest, że te twoje projekty gdzieś tam do najczęściej do jakiejś duchowości, do jakichś takich, no właśnie,
Tak.
takich
No
zjawisk.
tutaj Sonus Lux też to jest takie coś, że ja w tych wizjach swoich i w tym planie wyobraziłem sobie połączenie jakby gdzieś metaforyczne, ale też dosłowne w jakimś sensie, ja już w trakcie performance'u, bo to znowu ma trochę formę performatywnego koncertu, połączenia dwóch źródeł energii. Jednym źródłem energii jest oczywiście dźwięk, muzyka, a drugim źródłem energii jest światło. I one mają bardzo różną dynamikę, różną prędkość i charakter, ale okazało się, że jak zacząłem robić research do tego, jakby zacząłem szukać informacji różnych, to okazało się, że rozwój światła, w sensie tego, jak człowiek okiełznał światło i jak je udomowił i jak ono się rozwijało również technologicznie, różne epizody w rozwoju, ewolucji światła odpowiadają w bardzo ciekawy i zaskakujący sposób ewolucji muzyki. No i tak w pewnym sensie symbolicznym, alegorycznym ująłem na spektaklu kilka bardzo ważnych, dużych epok jakby ewolucji muzyki poprzez światło, które ustawiam sobie na takim stoliczku i one symbolizują jakieś epoki. Tam jest od ciemności przez ogień, który towarzyszył ludzkości bardzo długo, i tam mam rygwedyjskie mantry w tym ogniu i różne takie plemienne, właśnie modlitewne, korzenne zaświaty. Tam mamy piorun, to jest określone jako wyładowanie elektryczne przez Benjamin Franklin, to jest 1752, czyli barok później. Tutaj już przechodzimy do takiej muzyki, którą znamy, załóżmy europejskiej, i gdzie są ciążenia, jest inna estetyka. Potem mamy romantyzm, gdzie jest tam, ja akurat przechodzę przez romantyzm oczywiście, bo tam była bateria wynaleziona z kolei, ale z nią się nie wiązało światło, ale mamy światło żarowe, to jest przełom XIX-XX stulecia i drodzy Państwo, światło żarowe to było rozświetlenie miast i epoka wielkich, wielkich symfonii, epoka jazzu, klubów i tak dalej, bo to jest przedłużenie doby, więc ludzie po prostu inaczej zaczęli funkcjonować. No i to światło żarowe też jest symbolem, potem mamy lasery, no i sonifikację dźwięku na koniec, więc takie bardzo ciekawe, układa się ciekawa narracja muzyczna i oczywiście też świetlna w tym naszym moim wydarzeniu solowym Sonus Lux.
Tu Radio Kraków Kultura.
Paweł Szamburski cały czas z nami jest na łączach. Rozmawiamy o jego najnowszym projekcie Sonus Lux, który będzie prezentował, przypomnę, 6 maja w Krakowie, w krakowskiej Alchemii. Pawle, ja się tak zastanawiałam, czytając informacje o tym wydarzeniu, jak w ogóle, w jakim momencie, może jakieś specjalne wydarzenie temu towarzyszyło, w jakim momencie to się stało, że ty postanowiłeś od tej formy takiej czysto muzycznej ekspresji, tak, przejść do czegoś więcej, do takiego, nie wiem, monodramu, później performance'u
coś
całego.
Tak. No tak, tak, dokładnie. To jest, wiesz, to jest też wynik tego wszystkiego, co do mnie świadomość moja mnie jakby określa i jak ja się dojrzewam, dorastam i to w sumie późno, ale w jakimś sensie dowiaduję się wielu rzeczy o sobie i ten aspekt, w którym ja mówię, i w ogóle, który zawsze był istotny na moich koncertach, i ten aspekt taki intelektualny, kontaktu z publicznością, czyli opowiadanie o projekcie, to było od początku.
Tak, tego zawsze dużo się działo.
Zawsze albo coś tam opowiadam, ale lubię mówić bardzo, lubię mieć kontakt z publicznością, taki na poziomie też właśnie intelektualnym. Czasami oczywiście może przeginałem z żartami czy coś, to się zamieniało w stand-up niepotrzebnie, ale może potrzebnie, nie wiem. W każdym razie ten aspekt takiego bycia na scenie, który jest też pozamuzyczny, jest dla mnie istotny i to jest coś, co mi się wydaje po latach w jakimś sensie było pracą ze stresem, bo to jest, no jak już się gra, to trochę się wchodzi w rejon takiej abstrakcyjnej komunikacji, czy dźwięku abstrakcji, no, czy niefiguratywnej rzeczy, a słowo pozwala w jakimś sensie się przedstawić, jakoś wciągnąć w projekt właśnie na tę publiczność. I też mnie zawsze to mówienie jakoś odstresowywało przed graniem lub w trakcie i tak dalej. A tutaj ja w sumie muszę przyznać, że ten aspekt mówienia zostawiam sobie tylko na początku, opowiadam oczywiście o projekcie, a potem już jest właśnie bardzo czysto muzycznie, czyli ja się skupiam tylko i wyłącznie na dźwięku, ale również na tej oprawie wizualnej, no bo znowu jest ten aspekt wizualny zawsze i zawsze mnie to trafiło, że jak te koncerty wyglądają, to znaczy jak one wizualnie, bo ja jestem też bardzo wizualnym człowiekiem, jak one wizualnie wyglądają dla widza. I to jest coś, co ja poczułem przy Diable, przy tym monodramie This is Diabolus, gdzie ja woziłem trochę tak jak w teatrzyku objazdowym, takim jak w takim kukiełkowym teatrzyku, ja woziłem swoje lampki, swoje artefakty różne scenograficzne i tak dalej. I byłem niejako niezależny wizualnie i scenicznie od miejsca, gdzie grałem. Więc w sumie gdziekolwiek grałem, to miało swoją formę takiego kubika, w którym ja siedzę i się oświetlam i tak dalej. I z tego był pomysł kolejny, wizualny na Sonus Lux, czyli jak przyjechać do jakiegokolwiek miejsca, gdziekolwiek i stworzyć przestrzeń, która jest z tej mojej wizji, o której mówiłem, że ona jest konsystentna z tą wizją i mogę być niezależny, a jednocześnie trochę tworzyć swój świat i tworzyć swój świat nie tylko muzycznie i dźwiękowo, tylko również wizualnie. I potem jeszcze odpowiadając na koniec na twoje pytanie, też się zacząłem zastanawiać, czy ten aspekt wizualny właśnie światła, którego ja sobie tam tworzę, ten świat świetlny jakoś na scenie, czy on też nie jest artefaktem tego mówienia, czy on nie jest artefaktem tego odstresowywania się. No bo granie na klarnecie solo jest bardzo stresującym wydarzeniem i trudnym, bo tam nie mamy harmonii, nie ma rytmu takiego klasycznie rozumianego oczywiście, jakiejś sekcji, nie mam akompaniamentu, nie mam kolegów, o których mogę się wesprzeć, jak coś tam. Jestem sam i poza dźwiękiem mojego instrumentu jest cisza, więc to jest no, wymagająca forma, ale właśnie też, szczerze mówiąc, najwięcej chyba w historii mojego życia ćwiczyłem do tego projektu i w sumie też przez to ćwiczyłem, to też jest, pracowałem po prostu z instrumentem, to był taki wielki comeback mój do takiej rzetelnej, intensywnej pracy z instrumentem i tu odkryłem bardzo dużo, bardzo ciekawych w ogóle rozwiązań muzycznych, formalnych, artykulacyjnych, które tam eksploruję na tym koncercie, więc No, bardzo, bardzo gorąco zapraszam do Alchemii 6 maja.
Żeby posłuchać, co też Paweł Szamburski wypracował w tym ostatnim czasie. Jak rozumiem, to ty sam też operujesz tym całym, jakby tą warstwą świetlną?
Tak. To są w ogóle wszystko rzeczy. No każde źródło światła ja sobie, bo to się w ogóle zaczyna od całkowitej ciemności. Też mi zawsze zależy na miejscach, dlatego alchemia jest dobra, bo tam można stworzyć na początku absolutną przestrzeń ciemności. Mi zależy na tym, żeby zacząć ten koncert i ten spektakl w sumie w takiej względnie całkowitej ciemności. No bo wtedy się w ogóle dzieją ciekawe rzeczy, bo człowiek traci takie punkty odniesienia zupełne i ja też. I wtedy też muzyka, bo ja tam na początku zaplanowałem odniesienie do hymnu do Nikal, czyli Mezopotamia, to jest w ogóle najstarsza notowana muzyka na świecie, XIII wiek przed naszą erą. I w ogóle mi się tutaj bardzo tak mitologicznie połączyły rzeczy. Natomiast potem zmieniła się ta koncepcja, ja po prostu gram tak zwaną niemuzykę, trochę gram w tej części ciemności dźwięki po prostu sonorystyczne, atonalne, różne eksperymentalne rzeczy, które nie budują formy po prostu jako takiej klasycznie rozumianej muzyki, którą znamy, tylko są abstrakcją właśnie, są jak dźwięki przyrody, które się dopiero powoli tkają w taką opowieść, która przechodzi w formę muzyki pierwotnej, jaką jest ogień. I tu ja zapalam ten ogień, i on dopiero daje pierwsze światło po tej ciemności widzowi i mi w ogóle do rozpoznania przestrzeni. Co jest fajne, bo nie ma żadnego zewnętrznego światła, więc jedynym światłem potem jest po prostu świeczka, więc jest też bardzo małe. Co dodatkowo moim zdaniem wpływa na taki aspekt koncentracji, bo ludzie są rozproszeni bardzo często. I dzisiaj współcześnie mediami, social mediami, ilością informacji wizualnej, audialnej, wszelkiej, jakby bardzo dużo tego jest. A tutaj ja ich zapraszam do w sumie takiej formy medytacyjnego przebywania z bardzo małą ilością właśnie bodźców. Czyli mamy jedno źródło światła, bardzo malutkie, symboliczne, i mamy dźwięk jeden symboliczny klarnetu, więc w sumie ograniczamy ilość bodźców. Co może spowodować albo po prostu ten stan właśnie wejścia w ten świat i takiej medytacyjnego lotu, albo może spowodować irytację. Nie wiadomo, bo przy takiej ograniczonej ilości bodźców przebodźcowany może stwierdzić, że coś tu nie gra. Tego nie wiem, już nie odpowiadam za odbiór odbiorcy. No.
Będzie z pewnością można się wyciszyć. Pawle, a jak to jest? Ty to wszystko wedle tej koncepcji, o której trochę już tutaj opowiedziałeś, ty to wszystko, co później pokazujesz na scenie, wykonujesz, improwizujesz po prostu?
Tutaj jest tak, że ja bardzo dużo improwizuję w obrębie założonych struktur, czyli no, ja mam odniesienia do konkretnych po prostu utworów. To jest podobnie było z Ceratis Capitata, czyli mam tam na przykład Bacha partitę, jak jest barok, załóżmy. Ja od tej partity zaczynam, kończę jakby po drodze, odchodząc od niej, czyli jakby rozkładam ją na części pierwsze. To jest trochę takie moje osobiste pokazywanie epok, a nie granie jeden do jednego tekstów kultury. To podobnie jest z tą mantrą hinduską, czy tam potem w późniejszym okresie jazz, jak już wchodzę w ten pokład jazzu, czy ja nie gram tam po prostu jazzowego standardu żadnego, czyli gram rodzaj stylu, pokazuję tylko poprzez granie styl, czy tendencje w muzyce, jakąś estetykę, może tak, ale zachowuję improwizowany styl tego koncertu, czyli to, co ja zagram, de facto za każdym razem zdarza się na nowo, i to też jest ciekawe, bo rozmawiałem ostatnio w drodze właśnie do Katowic, do NOSPR z Tomkiem Pokrzywińskim o tym, że i on zauważył, jak zacząłem coś tam opowiadać o tym, on mówi, że ciekawe, bo powiedziałeś, że do improwizowanego koncertu najwięcej się przygotowałeś ze wszystkich koncertów. I to jest właśnie ciekawe, bo do takiej improwizacji generalnie trzeba bardzo się porządnie przygotować. To nie jest tak, że to jest takie, a, no dobra, będę improwizował, pójdę, bo ludzie mają często takie, moim zdaniem, błędne mniemanie o improwizacji, że to jest takie łatwe, że to jest takie, a, poimprowizuję sobie, czyli nie będę dbał o coś. A w moim przypadku improwizacja i w ogóle taka rzetelna, prawdziwa improwizacja to jest ogromne skupienie i bardzo wytężona obecność w dźwięku. To jest ogromna odpowiedzialność de facto, bo musimy opowiedzieć historię tu i teraz, w sumie mając tylko małe artefakty jakieś. Właśnie nic nas nie zabezpiecza. Jakby tu jest carte blanche. I tak naprawdę to jest bardzo ciekawy proces i dla grającego, i dla słuchacza może być, że właśnie trochę nie wiemy, gdzie zmierzamy, trochę wszystko jest zagadką, trochę ta niewiedza w praktyce jest w użyciu i to jest trochę znowu też medytacja, tak? Bo my nie wiemy, ale dzieją się rzeczy, czyli poddajemy się pewnym nurtom, prądom kreatywności.
I ekscytacja zarówno dla słuchających, jak i dla tworzącego tę muzykę, że no, wydarzyć może się wszystko. Wspomniałeś tutaj o tym, że te role, w ogóle muzykę improwizowaną nierzadko się deprecjonuje, postrzegając ją jako coś właśnie takiego, powiedzmy, co jest efektem przypadku. Wiele rzeczy można zamaskować, ukryć. Czasami rzeczywiście tak się dzieje, no bo te stereotypy nie biorą się też znikąd. Natomiast rzeczywiście improwizacja to jest coś, czego się trzeba nauczyć, co trzeba wyćwiczyć. Natomiast ostatnimi czasy słyszę też takie głosy improwizatorów, którzy no właśnie już są tak źli na to, jak te improwizacje się postrzega, że oni w zasadzie dokonują procesu kompozycji ad hoc i bardziej mówią o komponowaniu w czasie rzeczywistym.
Tak, no wiesz co, to jest bardzo ciekawy, duży temat i to jest forma komponowania w czasie rzeczywistym oczywiście, bo my odpowiadamy improwizując za czas i za emocje i za strukturę i naszym naturalnym, wydaje mi się, że no, jakby zależy to oczywiście bardzo osobiste i bardzo indywidualne, zależy od twórcy, ale to jest coś takiego, że gdzieś poprzez osłuchanie z muzyką, poprzez doświadczenie i tak dalej, często się dąży do takiej formy opowieści, w której jest początek, rozwinięcie, zakończenie, na przykład, czyli jaka forma kompozycji, albo w trakcie już planuje umysł jakieś rozwiązanie myśli, która przyszła i wybrzmiała, prawda? Czyli my trochę odpowiadamy na siebie, czyli komponujemy rzeczywiście w czasie rzeczywistym przed słuchaczem muzykę. Zresztą, drodzy Państwo, tak naprawdę każdy kompozytor jakby improwizuje swoją partyturę, znaczy muzyka komponowana jest również improwizacją najpierw, znaczy po prostu on zapisuje jakieś pomysły. Oczywiście ten czas jest inny, bo on może skreślić, cofnąć się i poprawić lub napisać coś, co jest lepsze dla niego. No tutaj w czasie rzeczywistym improwizacja trochę nie ma możliwości skreślania, cofania, poprawiania. Natomiast jest rzeczywiście też formą komponowania na żywo, ale jest jeszcze jedna forma improwizacji, która oczywiście też można ją nazwać komponowaniem na żywo, ale mnie ona bardzo ostatnio interesuje. I to jest takie coś, co poprzez również ten proces medytacyjny się dzieje, czyli takiego absolutnego poddania się kreatywności, kreacji, bo jest w każdym człowieku prąd, energia kreatywności po prostu w każdym człowieku. W ogóle jest we wszechświecie kreatywność tak zwana, bo powstają rzeczy z niczego. I jak się tak człowiek naprawdę wyłączy myślenie, właśnie, czy intelekt, który planuje często takie komponowanie formalne, tak się odzywają instynktowne, intuicyjne potrzeby kreatywne i wtedy powstaje bardzo ciekawa muzyka w ogóle, ale ona często jest właśnie, tak jak w tym przypadku mojego pierwszego utworu, no dźwiękowa, ona nie jest figuratywna, ona nie jest właśnie kompozycją per se, tylko jest eksperymentem tu i teraz z dźwiękiem w ogóle jako fenomenem, czyli z jakąś abstrakcyjną formą soniczną, czyli że znajdujemy się w przestrzeni ciszy, w której pyk pojawia się dźwięk. To jest tak, jakbyśmy poszli do lasu, tak, jakby i posłuchali uważnie tego, co się dzieje w naturze, bo natura jest właśnie najlepszym źródłem do obserwacji tej czystej kreatywności. Ptak który śpiewa, czy jakiś inny, jakieś zwierzę, które wydaje dźwięki, ono nie planuje kompozycji raczej, tylko po prostu wytwarza ze swojego instynktu, intuicji jakieś formy niesamowite. No i to jest to, co też człowiek może robić.
Tu Radio Kraków Kultura.
Paweł Szamburski w Radio Kraków Kultura niezmiennie z nami na łączach. Przypominamy, że najnowszy projekt Sonus Lux już niedługo, bo 6 maja zabrzmi w krakowskiej Alchemii. Bardzo, bardzo zapraszamy na to połączenie koncertu, spektaklu i pewnego doświadczenia audiowizualnego, o którym Paweł już tutaj sporo opowiadał. To wszystko może brzmieć tajemniczo, ale mamy nadzieję, że podsyciliśmy Państwa ciekawość i sprowokowaliśmy to, by na to przedstawienie przyjść. Natomiast Pawle, ja cię chciałam zapytać o ten wcześniejszy projekt Tristis Diabolus. On już zakończył naturalnie swoje istnienie? Czy ten projekt nadal żyje?
To jest tak samo jak w sumie z moimi poprzednimi projektami solowymi. On żyje, ale wiadomo, że swoją świetność, załóżmy, jeśli chodzi o ilość koncertów, miał w zeszłym roku. Ja zagrałem 30 z tych spektakli w Polsce, albo chyba ponad 30. W tym roku jeszcze gram w Toruniu. Coś tam być może się pojawi, ale tak, wybrzmiał. Nie, trudno nagrać z tego materiał, w sensie na płytę, bo to jest spektakl trochę bardziej. Natomiast myślałem o tym, żeby zarejestrować to i w sumie zamknąć jakoś ten etap. No, ale nie mogę się zebrać do tego.
Czy ten projekt, on przeszedł jakieś przeobrażenie, czy jakby
tak
wybrzmiał inaczej? No, po śmierci
tak
już niestety autora tekstów, wybitnego Marcina Wichy.
Wiesz co, no Marcin jeszcze jak żył, to we wrześniu zeszłego roku, jeszcze zeszłego, to widział premierę, dał mi swoje błogosławieństwo i rzeczywiście ten no, gadaliśmy o tym jeszcze, jak to rozwijać i zmieniać, bo to było też takie w sumie pierwotna forma tego i to się bardzo zmieniało i dynamiczne było. Czy śmierć Marcina wpłynęła? No na pewno wpłynęła na to, to był bardzo trudny moment, bo ja wtedy zacząłem w ogóle planować trasę i Marcin zmarł i w sumie rozmawiałem potem z Martą Wichą, czy jak to grać, czy nie grać, czy w ogóle w takiej sytuacji. No ona mówi, że grać absolutnie, że nieść to słowo Marcina przez kraj i po prostu przez te miejsca do ludzi. No i w sumie ja z taką misją trochę też grałem, żeby zapraszać ludzi do twórczości Marcina i żeby kupowali książki, żeby posłuchali tych pięknych piosenek, wierszy, który napisał. No więc tak i oczywiście to nie koniec na współpracy z Marcinem, bo kolejne projekty w sumie z jego listami przed nami.
Okej, czyli tutaj uchylasz już rąbka tajemnicy troszkę.
Tak. Znaczy, rąbek tajemnicy w sumie jest znany od jakiegoś czasu, bo wspólnie z Maniuchą Bikont Bastarda zrealizowała jakiś czas temu projekt na zamówienie Biennale Sztuki Dziecka w Poznaniu i to wtedy właśnie Marcin napisał teksty. To są piosenki dla dzieci, ale w sumie tak naprawdę uniwersalne piosenki. Mogą być i dla dzieci, i dla dorosłych. Głównym tematem przewodnim jest czas, jego trwanie, jego bycie w człowieku i w kulturze i w całym świecie. I jego niebycie, bo on jest przecież złudzeniem, i czas. I Marcin napisał piękne teksty. No i ostatnio udało nam się ten materiał cały zarejestrować na płytę, która się ukaże najprawdopodobniej na wiosnę, lub w lecie, lub na jesień, ale ona już jest w zasadzie nagrana i jest w postprodukcji. Maniucha Bastarda i Marcin Wicha, ale będzie. To się płyta nazywa.
Wspaniale, to w takim razie czekamy na wieści, kiedy będzie wydanie. Ja już nie mogę się doczekać, jakoś przegapiłam, że rzeczywiście takie wydarzenie też miało miejsce i taka współpraca, która zdecydowanie nie dziwi. No i fantastycznie, ja się bardzo cieszę, że no właśnie ta pamięć o Marcinie będzie nadal żywa, no bo z jednej strony mówi się, że to człowiek we wspomnieniach żyje i na pewno tak, ale kiedy jest jakoś ukonstytuowana ta obecność w słowach, które wybrzmiewają tak. I które wy niesiecie jeszcze gdzieś tam w świat, no to z pewnością ta pamięć będzie trwać.
Pełna zgoda. Doskonale powiedziane.
W takim razie trzymam kciuki, żeby płyta jak najszybciej się ukazała i to są też najbliższe, jak rozumiem, plany Bastardy.
No Bastarda ma takich kilka planów. Chcemy rzeczywiście, żeby szybko już to streścić, bo my generalnie cały czas pracujemy w taki sposób, albo że sami wymyślamy jakąś rzecz, tak jak Ars Moriendi, czy Niguny, czy Promitat Eterno. I tutaj też planujemy kolejny materiał w trio o nokturnach. Chcielibyśmy podjąć temat nokturnów Chopina w naszych transkrypcjach, ale również innych form nokturnalnych, trochę wrócić do tego estetyki Ars Moriendi, ale oprócz tego robimy właśnie takie projekty kolaboracyjne, współpracę z różnymi artystami. Niedawno w sumie prapremierę miał projekt z Pawłem Sołtysem wokół jego książki Monolog, czyli znowu literatura, z Maniuchą Bikont właśnie Marcin Wicha. Teraz jeszcze pracujemy nad ciekawym tekstem Andrzeja Domalika, i tutaj Czesław Mocil z nami współpracuje, więc w ogóle bardzo różne formy współprac, które nas też inspirują do odkrywania jakichś nowych możliwości w zespole i się bardzo cieszymy, więc jest trochę tego. Na jesień, w listopadzie będziemy robić program z muzyką z filmów Wajdy na Festiwalu Eufonie, więc jest sporo tego.
Dużo, rzeczywiście. Intensywny czas dla Bastardy. Fantastycznie. To życzę wam jak najwięcej koncertów wokół tych wszystkich wydawnictw, które będą się pojawiać. Natomiast my zapraszamy na twój solowy występ 6 maja do krakowskiej Alchemii. Zapraszamy do tego, żeby śledzić ciebie, jak i Bastardę w mediach społecznościowych. No tak. I przychodzić na koncerty, wspierać artystów.
Bardzo dziękuję i też również bardzo serdecznie zapraszam i ciebie, i państwa.
Paweł Szamburski, dziękujemy, no i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.